Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Feeling is the Secret, autorstwa Neville'a Goddarda. To krótki tekst z nurcu nowej myśli i mistyki praktycznej, opublikowany po raz pierwszy w 1944 roku.
Jego celem nie jest przedstawienie psychologii naukowej ani programu planowania celów. Goddard proponuje metafizyczną teorię, według której odczuwany stan świadomości wpływa na doświadczenia człowieka. Centralne miejsce zajmuje tu rozróżnienie między świadomą częścią umysłu, która wybiera ideę, a podświadomością, która przyjmuje ją i nadaje jej formę. Tytułowe uczucie nie oznacza chwilowego entuzjazmu. Chodzi o wewnętrzne przekonanie, że pożądany stan już jest faktem.
Autor łączy tę metodę z wyobraźnią, modlitwą, snem oraz symboliczną interpretacją Biblii. Książka jest zwięzła, napisana stylem typowym dla duchowej literatury samopomocowej połowy XX wieku. Jej wartość dla czytelnika polega przede wszystkim na jasnym przedstawieniu metody życia w końcu. Choć jej twierdzeń o bezpośrednim tworzeniu rzeczywistości zewnętrznej nie należy traktować jako ustaleń potwierdzonych naukowo. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, uczucie spełnionego pragnienia jako główny mechanizm metody, najważniejsza teza Goddarda, brzmi, że samo sformułowanie życzenia nie wystarcza. Człowiek ma wejść w stan odpowiadający sytuacji, w której pragnienie zostało już spełnione. Autor odróżnia, więc myśl o celu od uczucia posiadania celu.
Myśl może pozostać abstrakcyjna, pełna wątpliwości albo koncentrować się na braku. Uczucie ma natomiast nadać pragnieniu psychologiczną realność. W języku Goddarda jest to założenie stanu końcowego, a nie oczekiwanie na przyszły rezultat.
Zamiast stale powtarzać, że chce się poprawy sytuacji, praktykujący ma odczuwać ulgę, wdzięczność, bezpieczeństwo lub naturalność, które kojarzą się z osiągniętym rezultatem.
Ta różnica wyjaśnia, dlaczego książka należy do tradycji prawa założenia, a nie jest prostym poradnikiem pozytywnego myślenia.
Goddard nie zaleca mechanicznego powtarzania afirmacji ani intensywnego pragnienia. Twierdzi, że nadmierne pragnienie może utrwalać świadomość braku. Zalecany stan jest spokojniejszy, mniej dramatyczny, oparty na wewnętrznej zgodzie na nową wersję własnej sytuacji. W praktycznym, niereligijnym odczytaniu można potraktować tę ideę jako ćwiczenie w zmianie emocjonalnej interpretacji celu. Nie stanowi to jednak dowodu, że wyobrażenie samoistnie powoduje konkretne zdarzenia.
Książka przedstawia tę zależność jako zasadę metafizyczną, nie jako hipotezę empirycznie zweryfikowaną.
Po drugie, świadomy wybór i receptywna podświadomość w ujęciu Goddarda.
Goddard buduje swój wywód na podziale umysłu na dwa współdziałające aspekty.
Świadomość opisuje jako aktywną, selektywną i zdolną do wyboru idei. Podświadomość przedstawia natomiast jako receptywną, przyjmującą oraz przekształcającą otrzymane wrażenia w doświadczenie. Posługuje się przy tym dawną symboliką męskiego i żeńskiego pierwiastka. Dla współczesnego czytelnika jest to przede wszystkim metafora funkcji psychicznych, a nie użyteczny opis biologiczny czy naukowy model umysłu.
Ważne jest to, że podświadomość, według autora, nie ocenia prawdziwości wprowadzanej treści w taki sposób jak krytyczny umysł, świadomy. Reaguje na to, co zostaje zaakceptowane z poczuciem realności.
Dlatego Goddard przywiązuje większą wagę do dominującego nastroju i utrwalonych założeń niż do pojedynczych, przypadkowych myśli. Jeśli ktoś stale odczuwa siebie jako odrzuconego, zagrożonego lub nieskutecznego, autor uznałby taki stan za wzorzec wymagający zmiany.
Ta konstrukcja pomaga zrozumieć wewnętrzną logikę książki.
Najpierw należy określić pożądany stan, następnie wywołać uczucie jego spełnienia, a potem pozwolić podświadomości przyjąć to wrażenie. W psychologicznym sensie praktyka może kierować uwagę na nawykowe przekonania i emocjonalne reakcje. Problem zaczyna się wtedy, gdy metaforę podświadomości uznaje się za całkowite wyjaśnienie wszystkich zdarzeń, zwłaszcza tych zależnych od innych ludzi, przypadku lub warunków społecznych. Po trzecie, sen i stan senności jako chwila osłabionej krytycznej kontroli. Jedną z najbardziej konkretnych wskazówek w Feeling is the Secret jest praca tuż przed zaśnięciem.
Goddard uważa, że senność zmniejsza aktywność krytycznej, analitycznej części umysłu
i ułatwia przyjęcie nowego założenia przez podświadomość. Nie proponuje rozbudowanej wizualizacji z licznymi szczegółami. Sugeruje raczej prostą scenę, która logicznie nastąpiłaby po realizacji celu oraz towarzyszące jej uczucie naturalności. Taka scena może obejmować rozmowę, gest albo krótkie doświadczenie potwierdzające, że oczekiwany stan już istnieje. Według metody autora istotne jest powtarzanie nie tyle obrazów, ile ich emocjonalnego sensu. Ćwiczenie ma być wykonywane bez napięcia i bez sprawdzania, czy rezultat już się pojawił. Godard traktuje sen jako szczególny moment zasiewania wrażenia, dlatego zaleca zasypianie w stanie zgodnym z wybranym celem. Podobną funkcję przypisuje modlitwie, rozumianej jako ciche, subiektywne odczucie spełnienia, nie jako prośbie kierowanej do zewnętrznej siły. Współcześnie warto oddzielić użyteczny element rytuału wieczornego od daleko idącej obietnicy manifestacji. Krótka praktyka przed snem może pomagać w uspokojeniu, koncentracji i utrwalaniu intencji. Nie ma jednak podstaw, by zakładać, że zastępuje działania, leczenie, rozmowę z pracodawcą, naukę umiejętności czy rozwiązywanie problemów materialnych. Najbardziej rozsądne wykorzystanie tej techniki polega na łączeniu jej z konkretnymi decyzjami podejmowanymi w ciągu dnia. Po czwarte, modlitwa jako subiektywne doświadczenie. Nie prośba o przyszłą zmianę. W książce modlitwa nie jest przedstawiana przede wszystkim jako zwracanie się do Boga z prośbą o interwencję. Godard redefiniuje ją jako wejście w stan świadomości odpowiadający temu, czego człowiek pragnie. W tej perspektywie prośba zakłada dystans między osobą a celem, natomiast modlitwa skuteczna ma usuwać ten dystans przez odczucie, że rezultat jest już obecny. Jest to spójne z całą metodą autora, która przesuwa uwagę z przyszłego chcę na teraźniejsze jestem lub mam. Ta interpretacja ma wyraźnie mistyczny i indywidualistyczny charakter. Godard łączy ją z przekonaniem, że Biblia opisuje procesy zachodzące w świadomości, a nie tylko wydarzenia historyczne czy zestaw norm religijnych. Biblijne obrazy płodności, zasiewu i narodzin służą mu do wyjaśnienia relacji między ideą przyjętą przez umysł, a jej późniejszym wyrazem w życiu. Czytelnik nie musi podzielać tej hermeneutyki, aby zrozumieć jej funkcję, nadaje ona duchowy język procesowi pracy z wyobraźnią i emocjami. Ograniczeniem tej koncepcji jest pominięcie wspólnotowego, etycznego i tradycyjnego wymiaru modlitwy obecnego w wielu religiach. U Godarda modlitwa jest głównie narzędziem przemiany własnego stanu. Może to być inspirujące dla osób szukających kontemplacyjnej praktyki, lecz dla wierzących przywiązanych do klasycznej teologii będzie to interpretacja bardzo selektywna. Warto więc czytać ją jako część systemu autora, a nie uniwersalną definicję religijnej modlitwy. Na koniec odpowiedzialność za stan wewnętrzny i ryzyko nadmiernego uproszczenia. Feeling is the secret konsekwentnie zachęca do przejęcia odpowiedzialności za własny stan wewnętrzny. Godard odrzuca postawę całkowitej bierności wobec losu i proponuje, by obserwować, jakie uczucia człowiek regularnie podtrzymuje. Ta część książki może być praktycznie cenna. Skłania do zauważenia, że przewlekły lęk, poczucie porażki albo wyuczona bezradność wpływają na uwagę, wybory i sposób reagowania na okazje. Zmiana obrazu siebie może ułatwiać bardziej konsekwentne działanie, lepszą komunikację i wytrwałość. Jednocześnie system Godarda łatwo odczytać zbyt dosłownie. Jeśli wszystkie okoliczności uzna się za bezpośredni produkt indywidualnego stanu świadomości, pojawia się ryzyko obwiniania osób dotkniętych chorobą, przemocą, ubóstwem, dyskryminacją lub zdarzeniami losowymi. Książka nie analizuje w wystarczającym stopniu ograniczeń materialnych, relacji władzy ani faktu, że rezultaty zależą także od działań innych ludzi. Jej język może ponadto zachęcać do ignorowania trudnych emocji zamiast do ich rozpoznania i przepracowania. Najbardziej wyważona lektura traktuje stan jako obszar wpływu, a nie pełną kontrolę nad światem. Czytelnik może korzystać z ćwiczeń wyobrażeniowych, aby zmieniać nawykową perspektywę i wzmacniać poczucie sprawczości. Powinien jednak równolegle opierać decyzje na faktach, korzystać ze wsparcia specjalistów, gdy jest potrzebne, oraz podejmować działania adekwatne do realnej sytuacji. Podsumowując, Feeling is the Secret będzie najbardziej interesująca dla czytelników poszukujących krótkiego, klasycznego wprowadzenia do idei Neville'a Goddarda. prawa założenia oraz pracy z wyobraźnią przed snem. Może przypaść do gustu osobom, które w literaturze rozwojowej szukają nie tyle listy celów i produktywności, ile refleksji nad emocjonalnym stosunkiem do własnych pragnień. Jej praktyczny pożytek leży w prostym pytaniu, jakie założenia o sobie i swojej przyszłości są codziennie wzmacniane. To pytanie może pomóc rozpoznać automatyczne narracje o braku, lęku czy niekompetencji. Książka wyróżnia się na tle popularnych poradników manifestacji skrajną zwięzłością i konsekwencją. Nie rozprasza się na rozbudowane historie sukcesu, wiele technik ani szczegółowe plany działania. Koncentruje się na jednym mechanizmie przyjęciu uczucia spełnionego życzenia. Różni się też od uproszczonych wersji prawa przyciągania, ponieważ akcentuje tożsamość i wewnętrzne założenie, a nie samo przyciąganie pożądanego obiektu. Jednak czytanie jej wymaga krytycznego dystansu. Metafizyczne twierdzenie, że świadomość tworzy wszystkie zewnętrzne okoliczności, nie ma rzetelnego potwierdzenia naukowego i może prowadzić do nieuzasadnionego poczucia winy. Najlepiej potraktować tekst jako inspirację do świadomej regulacji uwagi i emocji, nie jako zamiennik działania, wiedzy, pomocy psychologicznej czy analizy rzeczywistych warunków. W tej roli pozostaje on wyjątkowo klarownym, historycznie ważnym tekstem nurtu nowej myśli. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Neville Goddard, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.